Zorza polarna to takie zjawisko, mam wrażenie, magiczne i czasami dość trudne do uchwycenia. No właśnie, czy trudne do uchwycenia, o tym teraz właśnie porozmawiamy w Radiu Łódź. Magdalena Drzewiecka, Polka pod biegunem, miłośniczka północnej Norwegii, od 5 lat mieszkająca w Tromso. Niektórzy mówią, że Tromso to stolica Zorzy. Czy tak jest, pani Magdaleno? Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy stolicą Zorzy Polarnej jest Tromso? W moim mniemaniu jak najbardziej tak. A wskazują na to kilka czynników. Przede wszystkim takie, że Tromso jest w idealnej lokalizacji do obserwacji Zorzy z racji tego, że jest blisko bieguna północnego, czyli jest idealnie w pasie Zorzy Polarnej. Poza Tromso możemy również w tym pasie Zorzy Polarnej zorzę możemy zaobserwować w Kanadzie, na Islandii, północne Norwegii, jak również Syberia. I tak jak wspomniałam, Tromso jest w tym pasie zorzowym w idealnej lokalizacji, także tak jak najbardziej.
Ale mam wrażenie, że to właśnie Tromso ściąga najwięcej miłośników Zorzy Polarnej, bo gdzie się człowiek nie obejrzy, to zdjęcia z Tromso i Zorza.
Tak, tak, ponieważ można bardzo łatwo dostać się do Tromso. Zwłaszcza teraz z Gdańska do Tromso, 2 godzinki lekko ponad, i można być w Tromso z Europy. Jest to zdecydowanie wygodniejsze niż wybrać się na przykład do Kanady, tak?
No na pewno.
Więc kierunek jest dosyć łatwo dostępny i też tani. Wbrew pozorom też jest tani.
No właśnie, jak słyszę tani i Norwegia, to jakoś to mi się tak nie spina. Czy rzeczywiście Norwegia może być tania?
No i właśnie tutaj chciałabym odczarować troszeczkę mit tej drogiej Norwegii, tak? Chociażby poprzez te loty. Naprawdę zdarza się czasami tak, że można bilet dostać za 49 zł. To jest taniej niż przejechać się pociągiem z północy na południe Polski. Wiadomo, na miejscu ceny hoteli różnią się troszeczkę od tych polskich. Wiadomo, jest to drożej. Ale jeżeli chodzi na przykład o ceny artykułów spożywczych w sklepie bądź paliwa, taki gorący temat teraz, no to patrząc na to, co się dzieje w Polsce, obecnej sytuacji przy inflacji, no to można powiedzieć, że te ceny zaczynają się wyrównywać. Także w tym momencie Norwegia tak jakby troszeczkę staje się tańsza dla nas Polaków, nie?
No skoro staje się tańsza, no to może Polacy rzeczywiście będą coraz chętniej jeździli i oglądali Zorze. Takie pierwsze podstawowe pytanie, które gdzieś tam się nasuwa, jeśli chodzi o Zorze, to kiedy przyjechać, żeby Zorze zobaczyć?
Na pewno trzeba przyjechać wtedy, kiedy jest noc. Na północy noc zaczyna się tak od września i sezon trwa do końca marca. W tym czasie mamy najdłuższe noce, najciemniejsze. Mamy oczywiście okres nocy polarnej, gdzie słońce w ogóle nie wschodzi ponad horyzont. Także mamy dużo czasu na obserwację nieba. Także te miesiące, późna jesień i wczesna wiosna, to jest najlepszy okres, kiedy należy przyjechać do Norwegii w polowanie na zorze.
Czyli teraz początek stycznia to nie jest najlepszy pomysł?
Nie, jest jak najbardziej bardzo dobrym pomysłem, gdyż w tym momencie mamy noc polarną, a to oznacza, że mamy długo noc.
Czyli słońce także praktycznie nie wychodzi?
Słońce nie wychodzi. Słońce wyjdzie do nas około 21 stycznia dopiero. I wtedy noce zaczną się już powoli skracać. Ale do końca marca jak najbardziej jeszcze jest to bardzo dobry czas do obserwacji zorzy. Później kwiecień, maj, to już te noce są coraz jaśniejsze, coraz krótsze. No i latem oczywiście nie doświadczymy zorzy polarnej, bo świeci nam słoneczko cały czas.
No to już wiemy, kiedy przyjechać, czyli wtedy, kiedy jest najciemniej na północy Norwegii. Jak się do tego wyjazdu przygotować? Bo mogłoby się wydawać, że ciepła kurtka, która w Polsce wystarczy, no niekoniecznie może okazać się ciepłą kurtką na północy Norwegii, prawda?
A i tutaj również zaskoczę, ponieważ mimo iż Tromso jest w Arktyce i jest 350 km za kołem polarnym, nie jest u nas aż wcale tak zimno, jak mogłoby się wydawać, gdyż jeszcze jesteśmy w zasięgu prądu północnoatlantyckiego. Także jest tam stosunkowo ciepło. Może robi swoje, tak, zgadza się. Temperatury zimą różne są. Sięgają od -2, czasami do -30, w zależności od tego, jak daleko pojedziemy w głąb lądu. Ale jeżeli chodzi o samo Tromso, no to tak średnio z -15, to jest takie najzimniejsze. Czyli stosunkowo jak na Arktykę, to nie jest wcale tak zimno.
No właśnie, ale do tych minus 15 trzeba byłoby się przygotować, bo nie dość, że jedziemy na północ Europy i może być to minus 15, to ta obserwacja jest, kiedy jest ciemno, noc, no i wtedy jest jeszcze zimniej. W związku z tym te odczucia mogą być różne. No i chyba trzeba przygotować się, że to nie jest tak, że po prostu pojedziemy 5 minut i po wszystkim.
Dokładnie tak jest. Dlatego to się nazywa polowanie na zorzę, bo często odbywa się to kilka godzin. Jedzie się, siedzi się, najczęściej przy ognisku, bądź grzeje się w samochodzie i się wygląda co chwilkę, patrzy, czy tam się coś nie pojawia na niebie. I tak, trzeba być przygotowanym. Najlepiej na cebulkę, tak żeby nie zmarznąć podczas tego oczekiwania na zorzę, nie?
Ciepła herbata w termosie.
Jak najbardziej tak. Jak najbardziej ciepła herbatka, ognisko, coś do ogniska, dobry humor. Można wziąć karty do grania, żeby sobie umilić czas jakoś czekania na tą zorzę, nie?
No właśnie, a ile można czekać? Godzinę, dwie, trzy czasami? Czasami to jest cała
Czasami
noc?
tak. Czasami jest całą noc, a czasami pojawi się po 5 minut, a czasami już w drodze, tak? Jedzie się na jakąś lokalizację, gdzie się chce rozłożyć ze statywami i się nie zdąży, bo po prostu z okna samochodu już widać łunę zieloną i człowiek wyskakuje z samochodu szybciutko, żeby tylko podziwiać. Zorza może się pojawić na kilka minut, kilka sekund, a może tańczyć całą noc kilka godzin. Nie ma reguły, nie
Czy
ma
są
reguły.
jakieś sposoby jej przewidzenia? To znaczy, czy są jakieś prognozy, które mówią o tym, że taką zorzę to dzisiaj zobaczymy na pewno, a następnego dnia to raczej jej nie będzie?
Słowo na pewno, to tutaj na pewno nie pasuje. Są różne czynniki, które obserwujemy i które wskazują na aktywność, na szansę zobaczenia zorzy, ale po drodze może wydarzyć tyle różnych czynników, które mogą to zakłócić. Jest to zjawisko naturalne, także to jest natura. Tego nie przewidzimy. Oczywiście możemy sugerować się tymi parametrami, które są odczytywane z satelit i różnych stacji kontrolujących, jak prędkość wiatru słonecznego, jak zachmurzenie, jak temperatura i siła wiatru słonecznego. Te wszystkie czynniki są zbierane w całość i przedstawiane są jako takie parametry do jakby przewidywania, tak?
To jest tak, że w Norwegii w wiadomościach oprócz takiej zwykłej pogody, kiedy pogodynka albo pogodynek mówią, że tego dnia będzie słonecznie albo tego dnia będzie pogodnie, bo może tak, pogodnie będzie, nie słonecznie, bo słońce nie pojawia się w okresie zimowym. Pojawiają się też informacje, że dzisiaj jest szansa na zorzę polarną.
Przyznam szczerze, że oglądając na polską telewizję i pogodę, nie zauważyłam, żeby informowali. Może dlatego, że jest to dla nich tak powszechne zjawisko, że nie wiem,
Aha.
nie wiem. Naprawdę przykro mi bardzo, ale nie wiem.
Czyli krótko.
Nie spotkałam się z takimi prognozami, natomiast jest bardzo wiele aplikacji, różnych alertów, które można sobie zainstalować na telefonach, na komputerach, które wysyłają, tak? Alert, że na przykład wystąpiła jakoś wyrzut koronalny ze słoneczka i w przeciągu dnia, dwóch możemy spodziewać się burzy magnetycznej, która dotrze do naszego pola magnetycznego ziemskiego i możemy oczekiwać zorzy. I w zależności od intensywności tej burzy możemy prognozować, jaki zasięg może być tej zorzy, jak bardzo będzie widoczna.
Wyobraźmy sobie już taką sytuację, że dotarliśmy na miejsce, wysiadamy z samochodu, przygotowujemy się do tego spektaklu, który mamy nadzieję, że nastąpi. No i właśnie, jak to się zaczyna? No.
Najczęściej zaczyna się tak od takiej małej smuszki, tak jakby ktoś maznął pędzelkiem. I to już jest taki pierwszy sygnał, że aha, coś tam się przebija przez to nasze pole magnetyczne i próbuje dostać się do atmosfery. Także to już jest taki mały sygnał, choć nie zawsze. Czasami jest tak, że po prostu wleci w atmosferę z taką siłą, że nie zdąży być maźnięcia, tylko po prostu rozbłyśnie się wielka zielona chmura na całe niebo.
I wtedy rozpoczyna się ten spektakl. Co wtedy? Jak reagują turyści, którzy gdzieś tam, albo ci, którzy obserwują w ogóle zorzę polarną? Bo już nie mówimy o mieszkańcach, bo oni są przyzwyczajeni, a znowu zorza.
Jak reagują turyści? Jak reaguję ja, tubylec od 5 lat? Reaguję dokładnie tak samo jak turyści, czyli to jest po prostu totalny szok. To jest coś niesamowitego, po prostu myślenie zatrzymuje się, emocje zaczynają tak rozrywać człowieka od środka. To jest przez śmiech, przez płacz nawet. Taniec zorzy może być tak wzruszający, że nie, zapominamy o całym Bożym świecie. Często jest tak, że zapominamy w ogóle wyciągnąć telefony, aparaty, statywy. W ogóle nie myślimy o tym, tylko po prostu głowa lata w tą i z powrotem, podziwiając po prostu taniec zorzy. To jest coś niesamowitego. Także czasami odejmuję mowę, a czasami wywołuje po prostu piski, krzyki i płacz.
Czyli jeśli jedziemy do Norwegii, jest ciemno, pojawia się zorza i usłyszymy piski, krzyki, to znaczy, że wszystko jest w porządku, po prostu turyści się cieszą, tak? Ile taki spektakl może potrwać?
Różnie. Może potrwać minutkę, dwie, a może trwać i godzinami. Wszystko zależy tak naprawdę od siły wiatru słonecznego i z jakim impetem wpadnie w naszą atmosferę i zacznie rozbijać się on o cząsteczki atomów tlenu czy azotu.
No dobrze, to skoro już parę razy tutaj padło sformułowanie dotyczące statywów, aparatów, no to jeśli ktoś chce sobie uwiecznić zorzę i już wybierze się na taką wycieczkę do północnej Norwegii, no to dobrze by było, żeby miał ze sobą odpowiedni sprzęt. Smartfon, telefon wystarczą, czy raczej trzeba mieć ze sobą jakiś lepszy aparat typu lustrzanka?
Przyznam, że w dobie obecnej technologii smartfony naprawdę dają radę. Ja osobiście sama przerzuciłam się z aparatu na telefon z racji tego, że jest to przede wszystkim szybsze, wygodniejsze, bo przy aparatach należy zmieniać obiektywy. Tak, jest to ciężki sprzęt, bawić się w tych ustawieniach, a telefony już są tak inteligentne, że czasami wystarczy ustawić telefon na statywie, kilka małych ustawień i robi telefon robotę naprawdę godną przebicia niektórych aparatów. Także z powodzeniem dobry smartfon wystarczy.
Krótko mówiąc, to efekty smartfonowe można zobaczyć na profilu Polka pod biegunem. Można poobserwować, tak? I zobaczyć, jak ta zorza wygląda.
Tak, oczywiście. Ja staram się do każdych swoich zdjęć podpisywać, jakim telefonem było robione i na jakich ustawieniach. Także śmiało można korzystać z tych wskazówek.
No właśnie, nauczyć się przed wyjazdem. W jaki sposób się jeszcze trzeba przygotować do takiego wyjazdu na polowanie na zorze?
Przede wszystkim też trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo tak jak wspomnieliśmy, to oczekiwanie może potrwać kilka minut, a nawet kilka godzin. Także trzeba być cierpliwym, cieplutko ubranym, to już też wspomnieliśmy.
No tak, zabrać ze sobą trochę jedzenia pewnie, bo to czasami może być tak, godzina, tak. A czasami może być 6 godzin i nic z tego nie wyjdzie.
Dokładnie.
Nastawienie, nie nastawiać się, że musimy zobaczyć tą zorzę, bo też słyszałem takie historie, że ktoś przyjechał na kilka dni, próbował złapać tą zorzę i nic z tego wyszły.
Tak. I też myślę, że warto jest troszeczkę zaczerpnąć informacji przed przyjazdem, dowiedzieć się, jak to tak naprawdę jest z tymi zdjęciami, bo często ludzie decydują się na wyjazd poprzez oglądanie zdjęć, które widzą w internecie, ale trzeba wiedzieć, że czasami zorza, która jest widoczna na zdjęciach, jest niewidoczna gołym okiem, więc można się spotkać z rozczarowaniem, jeżeli ktoś jedzie z nastawieniem, że chce zobaczyć tak jak na zdjęciach, tak? Tylko trzeba pamiętać, że telefony, aparaty przede wszystkim lepiej wyłapują te światła z nieba niż nasze ludzkie oko, więc te zdjęcia są wyraźniejsze. Trzeba wiedzieć po prostu, że lepiej się pozytywnie zaskoczyć, tak, niż rozczarować, sugerując się tylko zdjęciami, które się zobaczy w internecie. Także trzeba o tym pamiętać, że to, co widzimy na zdjęciu, nie zawsze jest widoczne na niebie, ale na pocieszenie dodam, że często jest też tak, że zorza jest tak piękna, jest tak potężna, że żadne zdjęcie, żaden aparat nie odda uroku tego, co widzimy gołym okiem na niebie. Także to są takie dwie skrajne sytuacje. Tak? Czasami jest tak słabiutka, że ludzkie oko nie zobaczy zorzy, a zdjęcie wyciągnie ostrość, wyciągnie światło i będzie piękne zdjęcie. A z drugiej strony czasami jest tak, że zorza tak tańczy, tak szaleje, że aparat po prostu nie zdąży uchwycić tego, a ludzkie oko tak i raduje się serce.
Najlepsze miejsce na zorze? Na
Tromso, to, żeby... oczywiście, że Tromso.
Tromso jak Tromso, ale z tego Tromso to pewnie trzeba wyjechać, bo w samym mieście to mogą światła przeszkadzać.
Tak. Często jest też tak, że zorza jest widoczna już w mieście, ale wiadomo, że jeżeli chce się poczuć całkowity ten jakby można nazwać ten kontakt taki, tak? Tylko ja i zorza, to najlepiej wyjechać jak najdalej za miasto, żeby niebo nie zakłócane było przez światła miejskie. Wybrać miejsce, gdzie jest szeroki horyzont, gdzie nic tam nie będzie przeszkadzać, czyli omijamy jakieś lasy. Fajnie, jak są jakieś góry gdzieś tam daleko, ale nie za blisko, żeby znowu nie zasłaniały nieba. Tak? Jak gdzieś są dalej, jest to fajny spot do zdjęć, ale raczej kierujmy się tym, żeby mieć jak najszerszy horyzont, jak najwięcej nieba. tak żeby można było z każdej strony wyglądać za tą zorzą.
Czy to jest tak, że jeśli zorza, dajmy na to, przychodzi, pojedziemy na północ, to ci na południu mogą jej nie zobaczyć? Ja mówię północ od Tromso, południe od Tromso, takie rzędu, nie wiem, 100 kilometrów.
To jest tak, że jeżeli zorza się pojawi, to ona będzie widoczna tak samo z każdego miejsca w okolicy. To nie jest tak, że pojedziemy w jedno miejsce, a to jedźmy w drugie, może tam będzie lepiej widoczne. Nie, jeżeli ona się pojawi na niebie, ona będzie widoczna z każdego miejsca tak samo, ponieważ ona jest tak wysoko na niebie, że nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia, w którym miejscu jesteśmy. Czy jesteśmy 100 kilometrów na północ od Tromso, czy 100 kilometrów na południe od Tromso.
Czy są jeszcze tacy miejscowi, mieszkańcy Tromso, okolic, którzy uważają, że zorza jest magicznym zjawiskiem, czy dla nich to jest po prostu norma, po prostu zorza?
Więc tak, jeżeli chodzi o znajomych Polaków, to są mieszane opinie, tak? Myślę, że to wszystko zależy od charakteru człowieka, od tego, jak reaguje na piękno, tak? Na piękno natury na przykład. Dla niektórych jest to normalne, tak jak chmury, gwiazdy na niebie, a dla innych, tak jak dla mnie na przykład, jak się pojawi zorza, to jest po prostu coś niesamowitego. Widziałam ją wiele razy i za każdym razem zachwyca tak samo, za każdym razem jest inna, przede wszystkim jest inna i za każdym razem wywołuje inne emocje i inną radość. Jeżeli chodzi o Polaków, to zauważyłam, że to jest takie podzielone. Jeżeli chodzi o Norwegów na przykład, to często widzę taką sytuację, że w momencie, kiedy ja na przykład jestem na polowaniu i ja zachwycam się, skaczę ze znajomymi czy tam z turystami, oglądamy, piszczymy, robimy zdjęcia, a tacy niewzruszeni Norwegowie sobie spacerują i nawet nie zerkną w niebo. Także myślę, że dla nich jest to jednak bardziej takie na porządku dziennym. Nie wiem, jak to będzie wyglądać za parę lat wśród Polaków, którzy mieszkają po naście lat w Norwegii, czy również już nie będą tak reagować. Ciężko stwierdzić, to wszystko zależy od człowieka. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć o sobie, tak, jak ja reaguję. Jest to mój 5. sezon zorzowy w Tromso, zachwyca za każdym razem, wywołuje niesamowite emocje. Jak będzie za 5 lat, za 10? Znając siebie, myślę, że podobnie.
No to w takim razie zapytam, bo 5 lat to już spory okres, kiedy jesteś na miejscu, kiedy jesteś w Tromso. Ustaliliśmy w stolicy zorzy polarnej. Najpiękniejsza zorza, którą widziałaś.
Najpiękniejsza zorza, jaką widziałam, była w tym roku, to znaczy już nie, teraz w zeszłym. Była 3 listopada 2022 roku i ta data na długo zostanie zapamiętana w moim sercu. Niestety nie w moim telefonie ani aparacie, gdyż zaskoczyła nas z drogi. W pewnym momencie jedziemy samochodem i Piotr mój zauważył, mówi: zobacz, co się dzieje. Zatrzymaliśmy się po prostu przy drodze, tak jak jechaliśmy, tak się zatrzymaliśmy. Wyskoczyliśmy z samochodu, żeby podziwiać tą zorzę, bo coś niesamowitego. O tej zorzy rozpisywały się zagraniczne portale, takie jak Reuters, jak Forbes Travel na przykład. Także w internecie można znaleźć bardzo dużo artykułów z tego dnia, z 3 listopada 2022 roku, gdyż była to fenomenalna, niesamowita zorza. I to była najpiękniejsza zorza, jaką w życiu widziałam. Jak myślę, większość ludzi, którzy doświadczyli tego dnia właśnie, tego tańca, nie?
A do Tromso przyjeżdża się tylko dla zorzy?
W okresie zimowym? Raczej tak. No z racji tego, że panuje noc polarna, to za wiele się nie zobaczy poza ciemnym niebem, no i zorzą. W okresie letnim znowu Tromso i okolice, jak widzisz, zresztą cała Norwegia jest piękna, skrywa wiele, wiele aktywności, można tam spędzać super czas. W przeciwieństwie do nocy polarnej, latem mamy białe noce, czyli można sobie wejść na górkę o 12 w nocy, o 1 w nocy napić się kawki, tak, przy słoneczku, poopalać się. Także jak najbardziej Tromso nie tylko dla zorzy, ale również dla wspaniałych widoków, jak najbardziej polecam. Zimą oczywiście, jeżeli ktoś chce doświadczyć takiej prawdziwej zimy, no to również zapraszamy do Tromso, bo potrafi spaść naprawdę dużo, dużo śniegu. Co prawda w tym roku jeszcze aż tak dużo nie spadło, ale 2 lata temu mieliśmy 9 metrów śniegu, także jest to niesamowity wynik. Także jak ktoś ma ochotę na zbudowanie iglo, to można do Tromso.
To ja mam jeszcze pytanie, skoro już jesteśmy przy takich rzeczach, może jakieś kulinaria, może co warto zjeść, będąc na północy Norwegii, czego nie zjemy w innym miejscu Europy albo świata?
Myślę, że takim popularnym snackiem jest suszona ryba, po prostu wysuszona ryba. taka wieści sobie przez ileś tam tygodni, miesięcy i się suszy na słońcu. Jest to taki snack, najczęściej do piwa, twarde to jest. I ciężko jest określić w ogóle tego smak, ale nie spotkałam się z tym w żadnych innych rejonach. Śmiesznie to może zabrzmieć, ale takim jakby norweskim daniem narodowym jest pizza grandiosa. Jest to pizza mrożona, która jest najbardziej popularna w Norwegii. Jest to jedno z ich takich jakby ulubionych dań. Może śmiesznie, bo to jednak gotowiec, ale Norwegia słynie z pizzy grandiosa. Oczywiście wiadomo, że wszelkiego rodzaju ryby, owoce morza. Dodatkowo dla mięsożerców można spróbować mięso z renifera. Jest to też takie ekstremalne troszeczkę, tak? W Polsce raczej tego nie doświadczymy. Jak najbardziej warto spróbować, jeżeli ktoś chce oczywiście. Mięso z wieloryba jest również popularne. Jest jeszcze taki karmelowy ser, nie to
No już
ser
myślałem, że nic
żółty.
nie będzie o słodkościach, a tu.
Nie, jest taki karmelizowany ser. Ser żółty, taki na słodko. I Norwedzy właśnie jedzą go na gofrach ze śmietaną i z dżemem, najczęściej żurawinowym.
A do tego kawa czy herbata?
Kawa. Piją
Tak
kawę
jak cała
hektolitrową.
Skandynawia. No w takim razie chyba sporo powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do tego, żeby odwiedzić północną Norwegię, żeby odwiedzić Tromsø. Jak słyszeliśmy, nie jest problemem w tej chwili dostać się do północnej Norwegii. Ceny też nie powinny odstraszać. Na Azorze można zapolować, można liczyć na spektakl w sezonie jesienno-zimowym, na piękny spektakl. No ale też trzeba być przygotowanym na to, że takiej zorzy podczas tygodniowego wyjazdu nie spotkamy, prawda?
No niestety, jest to zjawisko naturalne, jest kapryśne, także nikt gwarancji nie da. Jest tak, że nawet podczas 3-dniowego pobytu można uświadczyć zorzy 3 razy przez 3 noce, a podczas tygodniowego czy 2 ani razu. Duży wpływ mają też na to czynniki pogodowe, tak? Bo zorza jest praktycznie codziennie, a jeżeli mamy zachmurzone niebo, no to nic nie zrobimy, nie wyczarujemy, żeby ta zorza przebiła się przez te chmury, gdyż no wiadomo, ona tańczy nad chmurami.
To niech zostanie tym magicznym zjawiskiem na koniec rozmowy. Umówmy się, że to jest magiczne zjawisko, które warto zobaczyć, warto dla niego, dla tego zjawiska udać się do północnej
Tak
Norwegii,
jest.
do Tromsø.
Magiczne, bo się pojawia i znika. Magiczne, pojawia się i znika.
Magdalena Drzewiecka, Polka pod biegunem, miłośniczka północnej Norwegii, od 5 lat mieszkająca w Tromsø, jak ustaliliśmy na samym początku, stolicy zorzy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.